Brat Piotr, zaczynając w piątek tą naszą społeczność, powiedział, że ma przywilej przesłać pozdrowień jako pierwszy. A mi się wydaje, że ja mam w tej chwili przywilej przesłać pozdrowienia od braci ze zboru w Wydbinach. Bracia życzyli, żebym tutaj przywiózł bratnie serdeczne pozdrowienia dla wszystkich braci, którzy uczestniczą w tej konwencji, co czynię. Dziękuję. Mieliśmy bardzo dużo tematów, bardzo duży przekrój tych tematów i myślę, że każdy z nas, który wyjedzie z tej konwencji, coś w sercach swoich zatrzyma. Słyszeliśmy o społeczności, o nieopuszczaniu naszych nabożeństw. Słyszeliśmy o okupie, przez którego dzieło my tutaj możemy się znajdować. Przybliżaliśmy się do Królestwa Bożego. Ja myślę, że nawet myślami byliśmy w tym Królestwie Bożym. Poznaliśmy charakter niektórych grup ludzi, którzy znajdą się przy końcu wieku Ewangelii, a także znajdą się na początku wieku tysiąclecia. Bracia przybliżali nam tutaj ofiary za grzech i to, że my możemy także uczestniczyć w tych ofiarach. Słyszeliśmy o realiach obecnego świata i to, co się dzieje ze wskazaniem na naród izraelski. Byliśmy na Górze Oliwnej, byliśmy na Synaju, ale byliśmy także wczoraj świadkami takiego pięknego, może źle się wyrazić, że takiej pięknej, może bracia, słucham? Tak, aktu. I tutaj brat nam szeroko objaśniał obowiązki tych naszych nowych braci, obowiązki, ale i przywileje. Ja myślę, że może mówmy więcej o przywilejach, chociaż także obowiązki wypłyną, a także przypominał nasze poświęcenie. Ja chciałbym zwrócić na to, co się może dzieje z nami przed tym narodzeniem w nas tego czegoś nowego. Rozważanie swoje zatytułowałem Umarły, lecz żywy. Pierwszy werset, który chciałbym zacytować, pochodzi z listu do Rzymian i apostoł Paweł w ten sposób mówi. To jest 7 rozdział, 24 werset i 25. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bo Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Zastanówmy się, cóż apostoł Paweł mówi, przecież znamy historię Pawła. Wiemy, że całym sercem służył Panu Bogu, gdy przestrzegał zakonu, ale także całym sercem, z gorliwością i może jeszcze co więcej, ze zrozumieniem służył Panu Bogu, gdy poznał Pana, gdy Pan stanął na jego drodze. Mówi o swoim stanie, a jednak dziękuję Panu Bogu, że w tym nędznym stanie może być przydatny do jego służby. A jak to możliwe, to spróbujemy się nad tym zastanowić. My dziękujemy Panu Bogu, że mogliśmy tutaj przybyć i jak słuchaliśmy naszych modlitw, to prawie wszyscy dziękowali. Słuchać jego nauk, ale także bardzo ważnym w naszej społeczności, że to jest to, żeby się spotkać razem z braćmi. To też jest jeden z powodów, przez który my tak pielgrzymujemy z miejsca na miejsce. Tutaj bracia mówili, że niedawno byliśmy w Budziarach, już jesteśmy w Białgardzie. żeby właśnie mieć tą społeczność razem z braterstwem. I muszę się przyznać, że ja was wszystkich nie znam. Może nie kojarzę was z nazwiska, ale was znam, znam wszystkie twarze i jest miło, gdy po dłuższej przerwie mogę te twarze zobaczyć. Przyznam się szczerze, że może nawet więcej spędzam czasu z wami niż z taką cielesną rodziną, tą dalszą rodziną, bo nie mówię o żonie czy o moich dzieciach, ale myślę, że więcej razem spędzamy z sobą tego wspólnego czasu. Ja nie wiem, jak to nazwać, bo gdy jest tak nas wiele, to tworzy się taka miła atmosfera. Może ktoś inaczej to nazwie. Może gdy powiemy, że to jest ta bratnia społeczność, to jednoznacznie określi nasze odczucia, ale i nasze uczucia. A może jest jeszcze inna przyczyna, że tak się dzieje. Mateusz zapisał taki werset, takie słowa w 18 rozdziale, 20 wersecie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imieniu moim, tam jestem pośrodku nich. I my śpiewamy taką piękną pieśń na podstawie tego wersetu, gdzie dwóch lub trzech. Ja przytoczę może jedną z rozwój. Więc gdzie się zbierze dwóch lub trzech? W imieniu Pana w każdy czas. Tam już przystępu nie ma grzech, bo Chrystus jest pośrodku nas. Czy ktoś może temu zaprzeczyć? Czy gdy tutaj się spotkamy, czy gdy nie opuszczamy tej bratniej społeczności, spotkania w niedzielę czy w tygodniu, czy tam ma przystęp do nas grzech, czy my możemy tutaj grzeszyć razem wspólnie? Ja myślę, że nie możemy. Każdy z nas, kto tu przybył, musi się liczyć z tym, że zostawił poza tym miejscem trzech, powtarzam, trzech nieprzyjaciół, przeciwników, z którymi przychodzi nam się codziennie zmagać. No, jednak musimy zauważyć, że ci przeciwnicy są bliżej albo dalej od nas i to zależy od tego, jak bardzo polegamy na naszym Bogu. I może dojdziemy do wniosku, że tych przeciwników nie powinno ich być przy nas i może nie powinni mieć wpływu na nas, ale to może za chwilę. Krótko może wspomnę, kim są ci przeciwnicy. My ich dobrze znamy. To ciało, to świat, to szatan. I krótko może scharakteryzujemy. To ciało, to nie to, co nas boli. Może tutaj siedzimy na twardych ławkach, może ktoś może narzekać. To nie to, co nas boli i dokucza, ale chociaż może to też sprawdza niektóre nasze cechy charakteru. Najbezpieczniejsze są nasze przyzwyczajenia, nasze przywiązania, które jest nam bardzo trudno się wyzbyć. To jest tak może jak wychodzenie z różnego rodzaju nałogu. Tu brat wspomniał, że wychodził ileś lat z tego nałogu. Ja myślę, że brat już nie powróci do tego nałogu, ale nie każdy ludzie mają problem, bo wystarczy mała chwilka, małe i wracają z powrotem do tego nałogu. To mogą, tylko rozmawiałem kiedyś z nałogowym alkoholikiem. On bardzo uważał, żeby nie być przy alkoholu, czy gdzie spożywają ten alkohol, bo mówi, jest tak podatny, że jeśli by zaczął, spróbował, to by znowu wpadł w ten. Ja nie myślałem, że tak ludzie mogą się uzależniać. Gdy Jeremiasz mówi o grzechu, który popełniał jego naród, to mówi, że jest on wyryty na tablicach ich serc. I zapisał takie słowa. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna. I tu nam od razu na myśl przychodzi nasze serce, a może nasze umysły, ale to serce jednak nas może tak pobudza do jakiegoś działania. Tu tak jak mówiłem, nie chodzi o to serce takie cielesne, ale może o symbol naszych pragnień, naszych takich ukrytych marzeń. Moglibyśmy wliczać, jakie to człowiek ma brzydkie cechy z charakteru, z naszego doświadczenia, ale może nie będziemy tego robić. Możemy też powiedzieć, że kierujemy się niekiedy zachciankami naszego ciała. Dogadzamy mu, może nadmiernie dogadzamy, zajmujemy się. To może spowalniać nasz ten rozwój duchowy. Chociaż o to ciało należy dbać. Ja myślę, no, bez przesady, no, mamy teraz trochę więcej możliwości, jakieś salony takie urody, czy chyba to nie w tym kierunku. Musimy dbać, bo to ciało będzie jeszcze nam potrzebne, a wyniknie to z dalszego może rozważania. Następnym przeciwnikiem jest świat. I musimy zaznaczyć, musimy się przyznać do tego, że te niektóre osiągnięcia cywilizacji tego świata nie są złe. Jednak świat, musimy zauważyć, że rządzi się swoją sprawiedliwością, swoimi zasadami. I niekoniecznie ta sprawiedliwość i te zasady są zbieżne z zasadami Bożymi. Mądrość świata się różni od mądrości Bożej. I przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na moralność. I ta moralność tego świata nijak się ma do prawa zapisanego w dekalogu, w zaleceniach przekazanych dla Mojżesza, jaki dostał naród wybrany. Co zauważymy? Egoizm, wiara w cele takie bardziej ziemskie, miłość do pieniędzy, miłość do rzeczy, może inne wartości, takie wartości, które no, my może w tej chwili nie hołdujemy tego. Złudne obietnice, na które my też bardzo często się łapiemy, dopiero po jakimś czasie sobie przemyślimy, no jednak niektóre obietnice naszych polityków, czy ludzi, którzy chcą coś nam sprzedać, to jednak to są złudne. Niemoralność przedstawiana jako coś normalnego i ogólnie przyjętego. Jesteśmy bombardowani takimi niby prawdami przez dłuższy czas i jakoś to nam powszednieje i jesteśmy w stanie to przyjmując tok myślenia tego świata. Źle rozumiana wolność i tolerancja, o której tak bardzo zabiegają środowiska gejowskie. Mniejszość, zauważmy, że tutaj co brat mówił, że mniejszość wpływa i coraz więcej krajów przyjmuje ustawy i legalizuje takie małżeństwa. Chociaż te kraje są chrześcijańskie, w których podstawą wiary jest Biblia. Kilka lat temu był taki przypadek, że dwóch mężczyzn przyszło do pastora, żeby ten pastor udzielił mu im ślubu. Pastor się nie zgodził, stanął pod prawo świeckie. Zauważmy działanie także tutaj w tym momencie szatana, że szatan dozwolił i zrobił potrzeb dla ludzi, żeby takie prawo świeckie ustanowić. Czy ci ludzie byli wierzący, skoro przyszli do pastora? Ja myślę, że nic z Biblią, z wiarą i nie wierzyli w Pana Boga, bo w Biblii, w Starym Testamencie jest wyraźnie wskazane, że jest to obrzydliwość dla Pana Boga. W 3 Mojżeszowej, 20 rozdziale, 13 wersecie czytamy: mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Oboje poniosą śmierć, która ich spadnie na nich. Apostoł Paweł w liście do Koryntian także pisze o tym, ale nie tylko o tym. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale od 9 do 11 pisze tak: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwo Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwofalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mędrołożnicy, co to wcześniej czytałem ze Starego Testamentu, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście omyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. To, co myślę, że tutaj bardzo szeroko przedstawiał brat Tomek przy chci. My już nie powinniśmy takimi być. My już nie powinniśmy się wiązać z tym światem. Ja myślę, że ja jestem tolerancyjny i niejednokrotnie bym mógł czy uznać takiego człowieka, czy z nim razem chciałem pracować, ale muszę sobie zadać pytanie, czy popieram tak rozumianą tolerancję i wolność? Czy cieszę się, że takie ustawy przechodzą w różnych krajach i do czego mogą takie ustawy doprowadzić? I niejednokrotnie myślę, że no wolność, no dobra jest wolność, ale czy o taką wolność chcielibyśmy, w takiej wolności chcielibyśmy żyć? A może my rozumiemy, że to są oznaki zbliżania się końca tego złego świata i wiemy, że człowiek pokłada nadzieję, że naprawi ten stan, że chce zrobić coś dobrego, no niestety nie jest w stanie zrobić nic dobrego, żeby zatrzymać ten pędzący pociąg i to w stronę przepaści. Żyjemy w tym świecie, jednak jak w liście Jana w pierwszym liście, w drugim rozdziale i 15 Biblia Gdańska czytamy, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Ci dwaj przeciwnicy, ja myślę, że nie dążą złośliwie do zniszczenia człowieka. Nie dążą do wyrządzenia mu krzywdy, czy oddzielenia go od Stwórcy. Ja myślę, że i tak rozumiemy, że są wynikiem wypaczenia charakteru człowieka, tej degradacji, która następuje od wyjścia Adama z raju, od upadku. I związane z tym degradacji całych także społeczeństw. Ale ten trzeci przeciwnik działa złośliwie, tak mi się wydaje i pewnie jesteśmy świadomi tego, złośliwie i z premedytacją. Szatan. To o nim apostoł Piotr mówi, że albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący chodzi, żeby kogoś pożreć. Obchodzi jako inteligentna istota, a nawet możemy powiedzieć, że nad ludzkiej inteligencji, która jest używana do zniewolenia człowieka. To on może się posłużyć nam, naszymi umysłami, naszym ciałem, mówiąc będzie dobrze. I tak niejednokrotnie my postępujemy, a będzie dobrze. A gdy wprowadzamy te nasze takie zdeprawowane te gdzieś z tego serca pomysły w nasze życie. Zauważmy, że posłużył się w ogrodzie Eden. Czy tak bardzo kłamał? Mówi, że otworzą wam się oczy i będziecie jako Bóg znający dobro i zło. Był tym dobrym doradcą, ale tym dobrym doradcą w cudzysłowie. Często i świat może tak jak tutaj brat wspomniał, bardziej ci celebryci, ci, którzy rządzą tym światem, są używani nieświadomie, są takim nieświadomym narzędziem w ręku szatana. Spójrzmy troszeczkę wstecz na historię świata, może na historię chrześcijaństwa, kiedy zwalczani byli pierwszych chrześcijanie, paleni na stosach, czy to było tych heretyków, czy to było złe, byli jak zaraza. Zauważmy, że tego się dopuszczał człowiek. Takie były poszepty szatana. Ja myślę, że w dzisiejszym czasie, gdyby nie było ustanowione inne prawo, to samo by się działo. Tak samo by się ten człowiek dopuszczał takich rzeczy. Okres rozwoju Kościoła, nie tego pierwotnego, tego może największego, musiał się bronić, jak sami mówią, walczyć o przetrwanie, musiał krzewić wiarę, bo tak miał zapisane w Biblii. Idźcie i nawracajcie wszystkie narody. Czego się dopuszczali w krucjatach, czego dokonywał zakon gwałtu i przemnożenia majątności tegoż Kościoła. Wieki ciemne, ale może o tym nie będziemy już mówili, bo wszyscy o tym wiemy. W jakim stanie jest świat? Tutaj bracia nam już wcześniej troszeczkę mówili w różnych wykładach. Kiedy Pan Jezus wybierał swoich uczniów, jeden z nich prosi, żeby pozwolił najpierw pogrzebać ojca. Ale Pan powiedział do niego, historia zapisana w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, 22 werset, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Czyż ten uczeń nie był umarły? Na pierwszych kartach Biblii przeczytamy opis ogrodu Eden i błogosławieństwa wynikające z możliwości przebywania w tym ogrodzie. zasadzie, lecz dowiemy się także o przekroczeniu prawa przez Adama, prawa Bożego, o przekleństwie śmierci. Tuż bracia mówili już o tym, że to przekleństwo spłynęło nie tylko Adama, ale spłynęło na całe potomstwo adamowe. Możemy rozumieć, że rodzaj ludzki odziedziczył to przekleństwo i jest skazany na śmierć. Z boskiego punktu zapatrywania uważany jest za umarły. I możemy powiedzieć, tak patrzeć na swoją drogę tutaj do prawdy, że każdy z nas był umarły. Ale może dalej jest w takim stanie, a jeśli jest, to trzeba coś zmienić w swoim życiu. Często mówimy, może siebie samych usprawiedliwiamy, że tacy się urodziliśmy. Porywczy, uparci, gaduły, może inne cechy charakteru sobie możemy tutaj powiedzieć. Jednak czy to jest usprawiedliwienie dla naszego postępowania, że my możemy sobie folgować pokusą ciała? Ja myślę, że to nie jest żadne usprawiedliwienie. To pokazuje na coś innego, a na co to może jeszcze zdążymy sobie powiedzieć. Żeby zmienić swój stan, co my możemy zrobić? Co może człowiek zrobić, żeby zmienić ten stan, w którym tutaj mówiłem, że stan śmierci? Jeśli wierzymy w obietnicę Boże, to mamy tylko jeden wzór. I o tym wzorze także tutaj były przez te 3 dni mówione. Ja myślę, że o wszystkim było mówione. Ja tylko tutaj to powtarzam. Nasz wzór, Pana Jezusa. Wzór doskonały. Na pewno my nie dorównamy do tego wzoru, ale to nie jest powód do naszego zniechęcenia. Naszym zadaniem jest wypracowanie naszego charakteru jak najbardziej zbliżonego do tego wzoru. A na ile nam się to uda, to oceni sam Bóg. Postępując według tego wzoru, co powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić? Kiedy Pan Jezus w wieku 30 lat przychodzi nad Jordan, stawia siebie samego na śmierć, dając siebie za okup za Adama. I tu brat Łukasz wspomniał, miał całą godzinę, miał temat o okupie. Kiedy zostaje zanurzony przez Jana, przedstawia nam to, tak jak brat też wspomniał, obrazowo śmierć ciała, śmierć ludzkiej woli, ludzkich pragnień i mówi: oto idę, abym czynił o wolę Boże wolę Twoją. W planie Bożym miał być złożony okup i ofiara za grzech. A zauważymy, jak tutaj nawet w pytaniach było, ale był tylko jeden człowiek doskonały, który tego mógł dokonać. Jedno doskonałe życie. Doskonały plan Boży wymagał złożenia okupu. Pan Jezus mógł umrzeć. Mógł umrzeć śmiercią i okup byłby złożony, jednak umarłby śmiercią wieczną. Ale Pan Bóg w swojej mądrości pozwolił, żeby Jezus Chrystus rozpoczął życie ofiarnicze jako nowe stworzenie. I zauważymy, że chociaż przebywa wśród Żydów w ciele, jest spłodzony do nowej natury i godzi się wypełniać wolę Ojca, tak jak mówi do swoich uczniów: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I tutaj myślę, że tutaj bardzo szeroko mówił brat Franek. Jeśli postępujemy tak jak nasz mistrz, to jest ten nasz pierwszy krok w kierunku pewnej pracy. Pracy ku śmierci lub ku narodzinom. I czy to koliduje? No koliduje. Śmierć z narodzinami zawsze koliduje, jakbyśmy nie patrzyli. W liście do... Może... W liście do Rzymian... Apostoł podaje nam bardzo dużo kwestii dotyczących naszego życia. Przedstawia, wyjaśnia kwestie co do zakonu, który był, jak widzimy, żywy w umysłach Żydów, jak i do przymierza wiary. Ja myślę, że w liście tym tak subtelnym nakreśla cały plan Boży, nie zrażając do niego ani Żydów, ani poganina. A szczególnie chyba chodziło braci o Żydów, którzy byli bardzo mocno związani z zakonem. I ja myślę, że tak jak będziemy czytali, to zauważymy, że nie potępia tego zakonu, ale z całym szacunkiem wyjaśnia, że to właśnie zakon pokazywał doskonałą sprawiedliwość Bożą, ukazał grzech, jednak wskazał, że przez niedoskonałość człowieka nie mogli osiągnąć żywota wiecznego. Ja myślę, gdy już jesteśmy gotowi i uczynimy ten pierwszy krok, stajemy nad wodą, oddajemy nasze ciało w ręce brata, który całkowicie nam zanurza. I co nam to mogło przedstawić? To tak jak mówiłem na przykładzie Pana Jezusa, śmierć ciała, ludzkiej woli, ludzkich pragnień, tak jak w przypadku naszego Pana.
Przepraszam.
Sam chrzest jest taką piękną ilustracją i brat Tomek tutaj tam nam przedstawił ten obraz. Prawdziwy chrzest, śmierć, kiedy my przychodzimy do brata, który nas zanurza, to jest obrazem na Pana Jezusa. To w Jego ręce oddajemy nasze życie. Jesteśmy pełni ufności, że to tylko Pan Jezus, ofiara, która została złożona, że tylko Pan Jezus może nam pomóc. To zanurzenie przedstawia nam śmierć tego starego człowieka, ale podniesienie z wody przedstawia nam zmartwychwstanie do wolności żywota. To początek rozwoju tego nowego stworzenia. Tak jak powiedziałem, czy nie jest podobnie jak w przypadku Pana Jezusa? Podobnie, tylko my nie składamy z siebie okupu, ale zyskujemy jeszcze coś więcej. W liście do Kolosan w 3:3 czytamy: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jeszcze inaczej apostoł wyraził to myśl w liście do Rzymian. Mówi o tym cały szósty rozdział. Ja odczytam tylko 4 z tego rozdziału. Pogrzebani wtedy jesteście wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyście jako Chrystus skrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Oddajemy się pod kierownictwo Chrystusowe. Pragnienie apostoła Pawła jest, aby znaleźć się nie w swojej sprawiedliwości, ale w sprawiedliwości Bożej. Że, mówi tak, żeby Go poznać i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnymi do Niego w Jego śmierć. Z takim ładnym określeniem się spotykamy. Zanurzeni w Chrystusie. Zanurzeni w Jego charakter. W Jego charakter. A jeśli się jesteśmy w coś zanurzeni, to przyjmujemy to. I gdy to się tak stanie, to dalej mówi, żebyśmy prowadzili nowe życie z dala od grzechu. Jak to nowe stworzenie z tym nowym wewnętrznym człowiekiem. Nowe nadzieje, nowe ambicje, relacje z Panem Bogiem poprzez Chrystusa. Możemy powiedzieć, że nasze zmartwychwstanie już się zaczęło. Zostaliśmy symbolicznie podniesieni z umarłych. Myślę, że tam nad tą wodą, to co żeśmy wczoraj widzieli, to jest pokazanie tego, co nastąpiło dużo wcześniej w naszych sercach i pewnie nastąpiło w sercach naszych braci. W umyśle. Zawarcie przymierza, poświęcenie z Panem Bogiem. I chociaż nie mówimy tego, to w naszych sercach pewnie rozbrzmiewały, jak się poświęcaliśmy, słowa naszego Pana: oto idę, aby czynić wolę Twoją, Bożą. To takie słowa, jak powiedział Pan Jezus, gdy przyjmował chrzest. Przypominam nam to może podobne wydarzenia pod górą Synaj, o którym tutaj brat także mówił, kiedy to lud zawierał przymierze zakonu, mówiąc: wszystko, co uczynimy, co Pan mówił, uczynimy. Ale czy tak się stało? Nie uczynili tego. Ta nasza decyzja, to nasze przymierze pozwoli nam na społeczność z Chrystusem, z braćmi. Nasze ofiarowane ciało wtedy będzie ciało uznawane jako umarłe. W naszych umysłach rozwija się coś nowego. Nowe myślenie, nowa wola. Starając się służyć Bogu, rozwija się nowe stworzenie. To, czego nie mógł zrozumieć Nikodem, kiedy Pan mówi do niego: jeśli się kto nie narodzi na nowo, może ujrzeć Królestwo Boże. To ten początek rozwoju, zalążek nowego stworzenia. Jest dla człowieka trudno może zauważyć, dla nas trudno zauważyć, ale na pewno nie dla Pana Boga, bo może to być przed zanurzeniem, kiedy naszym pragnieniem jest czynić wolę tego, który nas powołał, może to być po zanurzeniu, dopiero gdy zrozumiemy nasze poświęcenie, gdy gdy poznamy bliżej obietnicę. A może być tak, że to zanurzenie może być tylko obmyciem ciała. Pan powiedział do Nikodema, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Myślę, że od tej pory ten nowy umysł Chrystusowy, przyjęty jako nowe stworzenie, będzie w stanie walki w stosunku do tego naszego śmiertelnego ciała, jak nazwał apostoł Paweł, ciała śmierci. Ciała śmierci z powodu grzechu, z powodu tego, że jest pod wyrokiem śmierci. Tą podwójną naturę człowieka opisał apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian. Ja nie będę tutaj przytaczał wersetów. Ta walka z naszym ciałem, my rozumiemy, że nie z tym ciałem fizycznym, ale z tymi naszymi pragnieniami serca, umysłu, będzie trwała aż do czasu, gdy nauczymy postępować się według ducha, starając się służyć Bogu w duchu i w prawdzie z całego naszego serca. A gdy do tego dojdziemy, będziemy wolnymi na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, wolnymi fizycznie to, że nie będziemy chodzili według ciała, że nie będziemy chodzili według naszych porządliwości. I tutaj możemy sobie odpowiedzieć, ja nie będę was pytał, ja sam sobie mogę odpowiedzieć, na ile jestem wolny, a ile mi jeszcze nie dostaje, że po drugie możemy być wolnymi od potępienia. Apostoł Paweł pisze w pierwszych wersetach 8 rozdziału listu do Rzymian, który jest wskazaniem kierunku postępowania tego nowego stworzenia. I tłumaczenie z Biblii Gdańskiej, 8 rozdział, 1 i 2 werset. Przecież teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha, albowiem zakon ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Tutaj byśmy wspomnieli, jak my rozumiemy śmierć naszego ciała. I tutaj możemy wspomnieć to, że jesteśmy pod przekleństwem śmierci Adamowej. Uważany jest z perspektywy zapatrywania Bożego za umarłe. Jednak jak podają zapisy Biblii, że to się zmieni. Pewna grupa ludzi wcześniej w wieku Ewangelii, to zapowiadają i Pan Jezus, i apostołowie w swoich listach, zmieni to swoje postępowanie, a dla reszty przy końcu wieku tysiąclecia. Możemy tutaj wspomnieć o tej grupie, tej w zasadzie stosunkowo małej grupie, bo 144 tysiącach, bo jak to się ma do milionów czy miliardów. Ta grupa ma przynosić, ma być ożywiona. Przepraszam, to właśnie to zaproszenie, które tutaj, o którym mówiłem, jest zaproszenie właśnie do nas, do nas, bracia i siostry, do tych, którzy rozumiemy właśnie charakter Boży. Ten doskonały plan zbawienia, doprowadzenie do doskonałości dzieci Adamowych. A czy dużo jest takich wyznań, które nie zatrzymują się tylko na doprowadzeniu do tej nagrody swoich wyznawców, a co jest z innymi, z takimi, którzy nie mogli poznać Syna Bożego. W liście do Rzymian w 8 rozdziale od 9 do 11 rozdziału czytamy takie słowa. Przepraszam, mam do Koryntian. Ósmy rozdział od dziewiątego ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudzi z martwych, mieszka w was, ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Wy, mówi do nas, do Kościoła, nie jesteście już, nie żyjecie według własnej woli, swoich pragnień, ale prowadzi was Duch Boży, i to właśnie od tego naszego rozwoju będzie zależało, na ile ta stara natura będzie triumfowała w życiu tego nowego stworzenia. Apostoł Paweł podaje taką myśl, że jeśli będzie w nas mieszkał Duch Boży, wtedy ożywi nasze śmiertelne ciała. Jak należy to rozumieć? Na pewno nie odnosi się to do uzdrowienia fizycznego naszego ciała. Przecież wiemy, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. To ciało może być ożywione na potrzeby tego nowego stworzenia. My musimy zacząć przynosić owoce. My musimy zacząć żyć nie tylko dla siebie, ale także dla braci. Odpowiednio do naszego wzrostu duchowego, do miary otrzymanego ducha, ta nowa natura będzie zwyciężała w takim stopniu, na ile jest w stanie poddać sobie to śmiertelne ciało i panować nad tymi słabościami tego ciała. Ja myślę, że gdybyśmy tak patrzyli jeszcze, że to nowe stworzenie, to co się w nas narodziło, ten zaczątek, ta cząstka boskości, myślę, że będzie musiała być okazywana przez przynoszenie różnych owoców ducha. I potem będziemy musieli być poznani, czy jesteśmy tymi nowymi stworzeniami, czy przynosimy chwałę Bogu, czy także nie. Ja myślę, że tym największym takim owocem, który powinniśmy przynosić, jest miłość, która wszystko zakrywa, która, gdybyśmy mówili o miłości, to ja myślę, że to jest to największe przykazanie, z którego moglibyśmy korzystać, i to przykazanie będzie wypełnieniem tych przykazań, które Żydzi dostali na Chorebie. Kończąc już, bo tutaj brat już czas się przybliżył, myślę, życzyłbym braterstwu, i może jeszcze jeden werset, który chciałbym odczytać z listu do Rzymian, 6 rozdział, 11 i 13 werset z Biblii Gdańskiej. Tak wtedy i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A nie stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu jako zmarłych żywych. Każdy z nas ofiarowanych, chociaż żyjemy wśród świata, podlegamy według tego świata, powtarzam, według tego świata tym samym biedom. To jednak dla Boga liczymy się jako żywi, gdyż wiarą przeszliśmy z śmierci do żywota i stajemy na próbie tego wiecznego żywota. Względem świata jesteśmy sądzeni według świata, bo tak nas ludzie widzą, tak nas świat zna, jednak względem Boga sądzeni jesteśmy według ducha. I życzyłem braciom, jak i sam pragnę, żeby ta ocena była pozytywna i pozwoliła na udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, i żebyśmy otrzymali jeszcze coś. W objawieniu jest taki werset: temu co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, które nikt nie zna, tylko ten, który je zna. I życzymy braterstwu, jak i sam pragnę, żebyśmy takie nowe imiona, które jeszcze nie znamy, ale myślę, że możemy scharakteryzować to imię, żebyśmy je otrzymali. Dziękuję.
Dziękujemy bratu za wykład. Braterstwo, kończy się tutaj nasza konwencja, można powiedzieć. Wiecie, braterstwo, która to jest w Białogardzie?
Jest to.
34. Rozmawiałem z bratem Michałem, kto jak to, ale brat Michał jest dobrze zorientowany. Czyli pierwsza konwencja była w 1982 roku, gdy braterstwo jeszcze w Polsce trwał stan wojenny. Zobaczcie, jak to historycznie, 33 lata cofamy się do tyłu. Jeszcze był inny początek, były problemy, ludzie się bali, a bracia z takim otwartym sercem nie bali się i zorganizowali pierwszą konwencję w 1982 roku. Ale myślę, braterstwo, gdy kończymy takie konwencje, takie wspaniałe uczty duchowe, najbardziej komu byśmy chcieli podziękować, braterstwo? Panu Bogu. Gdyby nie Pan Bóg, nic by nie było. On jest dawcą wszelkiego życia. On jest stwórcą wszystkich rzeczy. On przygotował nam tą ucztę i On pokazał nam namiastkę Królestwa swojego tutaj na tej konwencji. Myślę, że dziękujemy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który oddał swoje życie za wszystkich. Stawia się za nami i dał nam doskonały przykład swojego życia. Nikt z ludzi nie wiedział, jak żyć zgodnie z prawem Bożym. A nasz Pan wykonał prawo Boże w 100%. Myślę, że chcielibyśmy jako goście podziękować tutaj naszym gospodarzom, braterstwu ze zboru w Białogardzie, że wykonali tak wielką pracę, ugościli nas, przygotowali to miejsce, otwarli swoje serca tak, żeby nas tutaj ugościć. Myślę, że zwłaszcza siostry w kuchni coś więcej na ten temat mogły powiedzieć. I myślę, że to, co brat Janek powiedział w pierwszym dniu, że możemy podziękować każdemu z tutaj obecnych. Każdy, kto jakąkolwiek cegiełkę dołożył do tej społeczności braterskiej, do tego wspólnego budowania się. Braterstwo nie będę wyszczególniał, bo nam się wydaje, że ktoś, kto stoi w tym miejscu, to robi rzecz najważniejszą. My nie wiemy. Ja, braterstwo, do kuchni na chwilę wszedłem i uciekłem stamtąd, bo nie jestem w stanie. Tutaj trochę ciepło, człowiek się wytrze i jakoś tam, ale w tej kuchni, no to nie, można się wytrzeć, ale do kotła trzeba wrócić, braterstwo. Nie ma innego wyjścia. Myślę, że każdy miał możliwość przynajmniej taką cegiełkę do tego wspólnego braterskiego zbudowania coś dołożyć. Ciekawy ten werset. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to niektórzy mają zwyczaj. Do tego, co braterstwo powiedzieliście, jeszcze taka jedna myśl mi przyszła. Wiadomo, że żyjemy w trudnych czasach, musimy się jako społeczność trzymać. Ale braterstwo, w tym opuszczaniu jest jeszcze taka jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Braterstwo, jak robimy coś źle pierwszy raz, łatwo jest to czy trudno? Bardzo trudno. I braterstwo, najgorszy jest ten pierwszy raz. Sumienie nas potępia, denerwujemy się, boimy się, jak to będzie. I to, że to raz się stało, to nie jest jeszcze, ale to pękła pewna granica. Zrobiliśmy wyłom w murze, które stało silnie. A teraz już każdy następny raz będzie dużo łatwiej. Jeżeli mamy możliwość przyjść na nabożeństwa, a wymyślimy sobie coś, to ten pierwszy raz będzie najgorszy. A później to już braterstwo poleci. To tak jest jak z każdą złą rzeczą. Ktoś idzie do hipermarketu i ukradnie batonik. No, 50 groszy niewiele. ale zrobił pierwszy raz jakąś rzecz nieprzyzwoitą. Zniszczył pewną granicę, którą miał w swoim sercu, w swoim sumieniu. Myślę, że Pan Bóg w tym miejscu dał nam taką namiastkę Królestwa Bożego. Kiedyś jest lat braterstwo temu prowadziłem tutaj też konwencję i taka myśl mi przyszła, że Pan Bóg dał nam przyjechać na urlop do Królestwa Bożego. Mówi nam, zobaczcie, macie namiastkę tego, co będzie kiedyś w Królestwie Bożym, ale macie tylko namiastkę. Jesteście w drodze do mojego Królestwa, poczujcie ten klimat, tą cząstkę, którą wam przygotowuję. A jeżeli dojdziecie do końca wierni, to was spotka o wiele, wiele coś wspanialszego niż tutaj w oczach tych trzech dni. Często wysłuchaliśmy tylu wspaniałych wykładów, ciekawych myśli, odpowiedzi na różne pytania. I teraz wrócimy do naszych domów, zborów, szkół, sąsiadów. Bratestwo, co teraz z tym zrobić? Fajnie się słucha, jeżeli się ma wiedzę, odpowiada się na pytanie. A teraz Pan Bóg się nas pyta, wracasz do domu i co ty z tą wiedzą zrobisz? I to jest najtrudniejsze, że teraz czeka nas dużo trudniejszy egzamin, żeby przynajmniej cząstkę z tych rzeczy, które tutaj skorzystaliśmy, wprowadzić w nasze życie. I apostoł święty tak Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale od 19 wersetu. Wszakże fundament Boży stoi niezruszony, a ma ten pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też te drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. I ciekawy 21 werset. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Bratestwo, to jest naszym tutaj życzeniem dla nas wszystkich, żebyśmy stali się tym świętym naczyniem, unikając rzeczy pospolitych, nieczystych, aby kiedyś Pan Bóg nas użył do celów najwyższych i świętych. A teraz, braterstwo, wracając na ziemię, będziemy musieli też chwilkę poczekać na Królestwo Boże, gdy będziemy wracać do naszych domów. Braterstwo, wracajcie, wracajmy wszyscy bezpiecznie z Panem Bogiem, starając się przestrzegać przepisy ruchu drogowego tak samo. To bratelstwo mówi o symbolice. Symbolika jest ważna, ale powiem wam, bratelstwo, też o innej rzeczy, żeby też nie interpretować symbolicznie. Jeżeli jedziemy drogą i widzimy ograniczenie prędkości do 40 km, bratelstwo, to nie jest symboliczne. To jest rzeczywiste. Nie stosujmy współczynnika, że wracamy z konwencji, ze świętego miejsca to może być razy 3. Tak to nie działa, bo Pan władza, jak nas zatrzyma, będzie miał inne zdanie i to skoryguje. Myślę, że narażanie też siebie na niebezpieczeństwo życia czy zdrowia nie jest też chrześcijańskie. No, bratelstwo, myślę, że jeżeli Pan Jezus nie kusił swojego Ojca, nie skoczył z dachu budynku, tym bardziej my takich rzeczy nie powinniśmy robić. Myślę, bratelstwo, że będę wyrazicielem woli nas wszystkich, że gdziekolwiek będziemy się udawali, czy do naszych zborów, czy będziemy mieli kontakt z kimkolwiek, przekażmy wszyscy pozdrowienia z tej konwencji. Jest to wolą bratelstwa? Będziemy o tym pamiętać. Bratelstwo, przekazujcie dobre rzeczy. A jeżeli komuś coś może się nie podobało, czy niech od razu załatwi to sprawę na miejscu. Żeby każdy z nas był posłańcem dobrej wieści. Nie tak jak tych 10 posłańców, którzy zwiedzali ziemię obiecaną i pamiętacie, jak wystraszyli lud, jaka ich konsekwencja. Jeżeli masz coś, a potem Pan Jezus mówi, idź załatw to z bratem. Pojedziemy daleką drogę i wielu braci tutaj nie było na miejscu. Nie są w stanie tego zweryfikować, co mu przekażemy. Przekażmy te błogosławieństwa, to, co skorzystaliśmy z tej konwencji, a jeżeli coś, prosimy o wyjaśnienie tego na miejscu. Myślę, że zakończymy naszą konwencję wspólną modlitwą pańską. Później zaśpiewamy psalm 133 i po tym obywatelstwo, kuchnia jest przygotowana, zapraszają nas na obiad. Będą również przygotowane kanapki. Prosiłbym teraz o powstanie. Zakończymy tę konwencję wspólną modlitwą pańską.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie opuszczaj nas w pokuszeniach, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zaśpiewamy psalm 133.
Konwencja nasza jest zakończona. Bóg Boże, bratrze.